Słowo Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, by go wydać, wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywać. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole. Rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Przed świętem Paschy Jezus już wie, że przyszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Wypełnia swoją misję do końca i dlatego jest w Jerozolimie. Wypełnia swoją misję do końca, dlatego, że do końca kocha. To znaczy kocha do ostatniego tchnienia swojego ziemskiego, ludzkiego życia. W finale misji Jezusa na tej ziemi objawia się w pełni jej treść. Miłość aż do końca, aż do ostatniego tchnienia. Tą miłością Jezus ogarnia swoich, jak mówi Ewangelia. Kim są ci swoi? To Jego uczniowie. To ci wszyscy, którzy przyjęli Jego miłość. Ta miłość aż do końca. I przyłączyli się do tej miłości w Jezusie. Jak mówi Ewangelia, w czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, aby go zdradził, Jezus wygłasza swoją ostatnią mowę i daje ostatnią lekcję, zanim odejdzie swoim uczniom. Nauczał ich przez mniej więcej 3 lata. Chodzili z Nim i uczyli się od Niego, będąc z Nim na Jego życiowej drodze misji mesjańskiej. Jaka jest w tym kontekście zdrady Judasza świadomość Jezusa? Jezus wie, że Ojciec złożył wszystko w Jego ręce, jak mówi Ewangelia. Wie, że ma pełnię mocy od Ojca, jest Jego pełnomocnikiem na ziemi. Wie, że od Niego wyszedł, aby wykonać swoją misję, ratowanie ludzi, okazywania im solidarności Boga, podnoszenia biednych Boga, to znaczy krzywdzonych, utrudzonych, obciążonych swoim losem. Jezus wie, że wyszedł właśnie po to, aby wykonać tę misję, a teraz wraca do Ojca, wypełniwszy ją. Jego czas się wypełnił. Jaka jest odpowiedź Boga przez Jezusa, kiedy otacza go zdrada, wrogość, obcość mieszkańców Jerozolimy, nie wszystkich, ale tych, którzy mają moc decydowania o losach narodu, faryzeuszy uczonych w piśmie, saduceuszy, kapłanów, aby pełniej zrozumieć, jak Bóg odpowiada na panoszące się zło, na działanie złoczyńców, można przypomnieć sobie psalm drugi z początku psalterza, gdzie jest mowa o powszechnym buncie narodów, czyli globalnym buncie, przeciwko Bogu Stwórcy, Jego porządkowi stworzenia, kiedy stworzył przestrzeń harmonijnej wspólnoty ze sobą, przestrzeń życia, a moce i władze tego świata chcą ją zniszczyć. Królowie ziemi powstają wspólnie, władcy spiskują przeciwko Panu i Jego pomazańcowi, jak mówi psalm drugi. Chcą się wyzwolić od Boga i tak wpędzają świat w chaos. Z przestrzeni życia tworzą przestrzeń śmierci. Z cywilizacji życia Boga Stwórcy i Zbawcy stwarzają na ziemi przestrzeń i cywilizację śmierci. I Bóg odpowiada w psalmie drugim, że ustanowił sobie króla na Syjonie, na świętej górze swojej. Odpowiada Bóg, że narzędziem zbawienia przeciwko powszechnej rebelii złoczyńców i ich knowań jest ktoś, a nie coś. Że narzędziem zbawienia jest ktoś, pełnomocnik Boga, Ham Maszijach, namaszczony Boga, Mesjasz. I ten jeden człowiek, zapowiadany w psalmie drugim, ale wyposażony w pełnię mocy Boga, pokona globalną rebelię. Bóg nie zostawi świata na pastwę złoczyńców, chociaż oni zmobilizowali wspólnie, w zjednoczony sposób wszystkie siły i środki przeciwko Bogu i Jego wiernym na tej ziemi. To obraz nie tylko ówczesnego świata sprzed ponad 2000 lat w psalmie drugim, ale to obraz świata w każdej epoce historii. Toczy się walka. Walka o przestrzeń życia. Walka przeciwko tym, którzy tę przestrzeń zamieniają w chaos. W chaos zła, czyli w przestrzeń śmierci. Walka wiernych Boga, przedstawicieli cywilizacji życia, cywilizacji Boga Stwórcy i Zbawcy, przeciwko cywilizacji śmierci, antyboskiej cywilizacji. I w świetle psalmu drugiego możemy zrozumieć, że w kontekście zdrady, knowań, złoczyńców przeciwko Jezusowi, aby Go zabić, On wie, jak mówi Ewangelia, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga wraca. I wówczas udziela swoim uczniom ostatniej lekcji. I zaczyna tę lekcję nie od słów, ale od czynu. Od czynu służebnego. Wstaje od wieczerzy, zakłada prześcieradło na siebie, nalewa wodę do misy i zaczyna obmywać uczniom nogi, jak sługa i niewolnik to czynił w stosunku do gości, którzy przyszli z drogi, byli zaproszeni na ucztę. Oto teraz Jego uczniowie są gośćmi uczty, a On przyjmuje rolę służącego, służebnego. Pierwszym tematem tej długiej lekcji jest zatem używanie w sposób zbawczy władzy otrzymanej od Boga, bo przecież Ojciec dał Mu wszystko w ręce, jest pełnomocnikiem Boga i zaczyna obmywać stopy swoim uczniom. I tak Jezus pokazuje na początku ostatniej lekcji przed swoim odejściem, aby na zawsze zapamiętali, widząc Go u swoich stóp. Pokazuje na sobie samym w symbolicznym akcie obmycia stóp, że władza otrzymana od Boga jest służbą. Służbą oczyszczania ludzi, obmywania ich ze zła, od zawirusowania złem. Tak, aby mogli żyć we wspólnocie, w więzi z Bogiem, z Ojcem Jezusa i ich Ojcem, Bogiem ich Stwórcą i Bogiem ich Zbawcą. Obmycie jest konieczne, aby pozostali we wspólnocie ze źródłem swojego życia. Piotr, widząc Jezusa u swoich stóp, nie może znieść tego widoku. Protestuje. Nie chce pozwolić Jezusowi na takie upokorzenie. Czuje się zażenowany i skrępowany. Nie rozumie Jezusa. Jeszcze go nie rozumie. Jezus temu pierwszemu uczniowi mówi: tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz. Ale po tych, dosłownie w tekście oryginału Ewangelii, po tych, to znaczy po tych wydarzeniach, po jakich wydarzeniach? Po wydarzeniach cierpienia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, Piotr to wreszcie pojmie. Kiedy misja Jezusa stanie się jego misją po zmartwychwstaniu, kiedy to Piotr będzie miał pełnomocnictwa Boga, on i pozostali uczniowie, aby dalej pełnić służbę Jezusa, służbę oczyszczania ludzi od zła, przywracania ich do wspólnoty z Bogiem, przywracania im godności, dzieci Boga, wszędzie tam, gdzie ją zatracili. Co znaczy być sługą? W świetle psalmu drugiego, jak i innych tekstów Starego Przymierza, jak teksty o słudze Boga z Księgi Izajasza, być sługą oznacza królować. Być sługą w imieniu Boga, pochylać się do stóp ludzi w imieniu Boga, oznacza nie degradację, ale wywyższenie. Kto w to uwierzy? Jezus dlatego właśnie, zanim zaczął im wyjaśniać, pokazał na sobie, jakie miejsce zajmuje wśród ludzi, miejsce sługi Boga. I wymownie to pokazał, schylając się do ich stóp. On, Pan i Nauczyciel. Potem jak obmył im nogi, jak w końcu przekonał Piotra, mówiąc mu, że nie będzie miał udziału z nim, nie będzie we wspólnocie z nim, jeśli nie pozwoli się obmyć, Jezus wyjaśnia następnie uczniom znaczenie swojego symbolicznego aktu. Jego służebna misja, misja nauczyciela i Pana, ma być także misją jego uczniów w stosunku do siebie nawzajem. To bardzo ważne. Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem, mówi Jezus. Dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, Pan i nauczycielu, myłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. To jest Kościół Jezusa. Wszelkie inne modele władzy nie są Kościołem Jezusa. Wszelkie obce struktury władzy wewnątrz także Kościoła nie są Kościołem Jezusa. Ci, którzy otrzymują władzę od Boga, otrzymują ją, aby służyć. Jeśli to się nie uwidacznia, tak jak uwidoczniło się w Jezusie klęczącego u stóp swoich uczniów, jeśli to się nie uwidacznia także w dzisiejszym Kościele, wszędzie tam, nie jest to model Chrystusowego Kościoła, tylko zarażenie wirusem obcej politologii, politologii władzy i dominacji jednych nad drugimi, a nie służebności ich życiu. Dlatego Jezus tak zaczyna swoją ostatnią lekcję od pokazu, obrazu, symbolicznego gestu. Mają to zobaczyć i się przekonać i nie bać się zniżać do stóp innych ludzi, aby ich oczyścić, przywrócić do wspólnoty z Bogiem. Nie bać się, że stracą godność, stracą autorytet. Właśnie wtedy tego nabiorą autorytetu, bo nabiorą autorytetu Chrystusa kleczącego u stóp swoich uczniów. Nikt przecież nie ma wątpliwości, patrząc na Jezusa u stóp swoich uczniów, że zachował swoją godność Pana i nauczyciela, że to, co mówi, że dalej jest nauczycielem i Panem klęczącym u stóp uczniów, a nie poniżającym się i degradującym się nauczycielem i Panem. Jest dalej nauczycielem i Panem, gdy klęczył ich stóp. I oni wreszcie to zobaczą i widząc przekonają się. I wówczas będzie im mógł Jezus wyjaśniać, co to znaczy ten symboliczny akt, symboliczny, ale objawiający rzeczywistość Boga w tym świecie, cywilizację Boga przeciwko cywilizacji śmierci. Jezus klęczący u stóp swoich uczniów to przedstawiciel cywilizacji Boga odczłowieczonych cywilizacjach śmierci tego świata i w modelach władzy, które są modelami antyboskiej władzy. I jak dalej Jezus mówi, wyjaśniając ten pokaz swojego symbolicznego aktu, dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem, mówi Jezus. Gdy to będą wiedzieć, będą szczęśliwi. Jezus zapewnia ich, żeby nie bali się postępować tak jak On, bo to jest warunek szczęścia. Mówi dalej w kolejnym fragmencie tej sceny. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego Pana, ani wysłanny od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie szczęśliwi, gdy według tego czynić będziecie. Szczęśliwy, klęczący u stóp innych ludzi? Możemy uwierzyć słowu Jezusa, że to jest wizja szczęścia, że to jest widok szczęśliwego człowieka. Jezus, krótko przed swoją śmiercią, krótko przed doświadczeniem zdrady swojego ucznia, klęczący u stóp swoich uczniów jak sługa, obmywający nogi zaproszonym na ucztę, że to obraz człowieka szczęśliwego. Czy można w to uwierzyć? Jeśli przypomnimy sobie wielką mowę Jezusa z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału o szczęściu. Szczęśliwi którzy, błogosławieni którzy, wtedy łatwiej nam będzie uwierzyć, że scena Ewangelii według świętego Jana, przeddzień cierpienia i umierania Jezusa, jest sceną szczęśliwego człowieka. Jakie przesłanie płynie do nas z tej Ewangelii? Zacznijmy od pytania. Czy kiedykolwiek kochaliśmy tak bardzo, że każde słowo na ten temat wydawało się za małe, czy za mało odpowiednie? I trzeba było pokazać, jak kochamy, a nie mówić. To właśnie uczynił Jezus. Kochał tak bardzo, że pokazał, już nie mówił na początku swojej lekcji. Kiedy ktoś tak kocha, kochasz do końca, wówczas wszystko w nim i przez niego, wszystko co myśli, co czuje, co robi, wszystko czym jest, staje się słowem, słowem miłości. Tak właśnie kochający cały staje się słowem miłości. Kiedy pochyla się do stóp ludzi, aby ich obmyć i przywrócić do wspólnoty z ich Stwórcą i Zbawcą. Tak właśnie kochający cały staje się słowem miłości, które to słowo może być zrozumiałe tylko przez kochanego. Piotr kochał Jezusa, ale jeszcze nie do końca i dlatego go nie mógł zrozumieć. Ale gdy Jezus mu powiedział, że ryzykuje oddzieleniem się od Niego, wówczas kazał sobie umyć nie tylko nogi, ale i ręce i głowę. To była odpowiedź kochanego, na widok kochającego. Wreszcie odpowiedział właściwie. Od blisko 2000 lat wszyscy, którzy doświadczają siebie jako kochanych przez Jezusa, medytują nad obrazem tej ewangelicznej sceny obmycia stóp. Żeby naprawdę medytować nad tym obrazem, trzeba zająć miejsce pośrodku uczniów, w kręgu tych, o których stopy troszczy się Pan i Nauczyciel. Nie stać z boku. Jak długo oglądamy tę scenę Ewangelii jedynie z zewnątrz, jak długo nie jesteśmy dotknięci osobiście umywaniem naszych stóp przez Jezusa, jak długo stoimy z boku i nie pozwalamy się obmyć Jego miłości, nie będziemy mieć udziału we wspólnocie z Nim. Wszystko zależy od tego, czy zajmiemy miejsce w kręgu uczniów Jezusa, kiedy On chce nas dotknąć i obmyć, uklęknąć u naszych stóp. Choćbyśmy się nawet początkowo mieli oburzyć, jak Piotr, zróbmy to, ale nie stójmy z boku. Zaangażujmy się osobiście, choćby nawet na początku z niezrozumieniem, choćby nawet wyrażając sprzeciw, ale angażując się, będąc w środku tej sceny, mamy szansę usłyszeć odpowiedź Jezusa. Odpowiedź, która oznacza słowo miłości do nas skierowane. Słowo Jezusa i Jego odpowiedź wyrastają z Jego milczącego, służebnego działania, pochylenia się do stóp. To nie jest nieprzemyślane, romantyczne działanie. To, co Jezus czyni, wypływa z głębi Jego serca, to znaczy z Niego całego. Takim jest i chce, abyśmy my i tacy byli podobni do Niego. Dlatego obmycie stóp uczniom wyraża rzeczywiście istota całego ziemskiego życia Jezusa, tego, kim jest naprawdę wśród ludzi i dla nich. Jezus pochylony u stóp swoich uczniów znajduje się w punkcie zwrotnym całej swojej życiowej drogi. Rozumiecie, co wam uczyniłem? Mówił do uczniów 2000 lat temu i mówi do nas dziś, bo jesteśmy Jego uczniami. To pytanie ma za przedmiot coś o wiele większego niż pokorny akt umycia stóp. To pytanie odnosi się do wszystkiego, co Jezus sobą objawiał, zajmując swoje miejsce wśród ludzi, nauczając, uzdrawiając, pochylając się nad biedą i nędzą, umierając wreszcie na krzyżu i zmartwychwstając. To wszystko była służba życiu ludzi. Rozumiecie, co wam uczyniłem? To pytanie jest nie tylko na Wielki Czwartek, lecz na każdy dzień i każdą godzinę naszego życia. Czy naprawdę wiemy, co Jezus nam uczynił i co i my powinniśmy sobie nawzajem czynić? Obmycie przez Jezusa stóp swoim uczniom jest nie tylko apelem, lecz także przede wszystkim objawieniem, jakimi i my powinniśmy być w stosunku do siebie nawzajem. Obmycie przez Jezusa stóp swoim uczniom jest objawieniem, że prawdziwa miłość jest zdolna pochylić się do stóp drugiego człowieka, nie tracąc przy tym swojej godności. Obmycie przez Jezusa stóp swoim uczniom jest objawieniem, że prawdziwa miłość jest zdolna podzielić się sobą aż do końca, nie zatracając przy tym samej siebie. Każdy z nas potrzebuje takiej miłości, dotyku takiej miłości. Każdy z nas potrzebuje jej, aby kochać i być kochany. Czy wiemy już zatem, co naprawdę się stało w tej scenie? Czy wiemy już zatem, co Jezus nam uczynił i co i my powinniśmy czynić, gdy widzimy Go u stóp swoich uczniów?